mieliśmy przywilej, żeby być w Izraelu w ostatnich tygodniach i dopiero co wróciliśmy i pod koniec tego pobytu jedna kobieta w grupie pytała mnie, czego ja się uczyłem podczas tego pobytu. I stwierdziłem, że może jedna z lekcji, którą mam z tej podróży, jedno wrażenie, jeżeli Szymek, możemy zacząć. Już działa. Nie działa. Jest. Ale to stary. Hebrajczyków 8 masz? To masz tu. 1 Koryntian 8. Jedna lekcja, którą miałem, to było jak byliśmy w synagodze i w meczecie i widzieliśmy, jak ojcowie uczyli swoich dzieci pismo, jak siedzieli, przypuszczam, godzinami ze swoimi małymi dziećmi, czytając Tora, czytając prawo mojżeszowe. I myślałem, no to oni mają, Żydzi, muzułmanie mają taki respekt do swoich świętych ksiąg, jak może my nie mamy często jako uczniowie Chrystusa. Na ile my badamy, na ile my siedzimy godzinami z naszymi dziećmi, żeby badać to pismo. I to jest pismo, które nie przyniesie życia. I Jezus w Ewangelii Jana, w 5 rozdziale, spotka takich ludzi. I 5 rozdział Jana 39 i mówi, badacie pismo, bo myślicie, że w tym jest życie. A to pismo świadczy o mnie i nie przychodzicie do mnie, tylko szukacie chwały u siebie. Więc możemy badać pismo i jednak nie przychodzić do tego wspaniałego Mesjasza, o którym Krzysiek wspomniał na początku. I jesteśmy w środku listu do Hebrajczyków i chciałbym dążyć dalej, jeżeli chodzi o rozumienie tego listu. Jak wróciliśmy z Izraelu, to mieliśmy wiadomość, że jeden nasz dobry przyjaciel zginął w wypadku samochodowym, zostawiając żonę i czwórkę dzieci tu na tej ziemi. Żona ciężko też poraniona w tym wypadku. Jak to zrozumieć? Jak rozumieć świat? Jak rozumieć takie problemy, takie próby, które mamy? W naszym seminarium podzielimy budynek z takim wydziałem prawa. I ludzie studiują tam lata, żeby poznać polskie prawo. I myślę, jak to musi być nudne dla nich. Ale studiują latami to prawo, żeby je poznać. Na ile my szukamy latami, badamy latami, żeby zrozumieć Boga i Jego prawo, i Jego życie, Jego sposób myślenia i Jego oczekiwania wobec nas. I list do Hebrajczyków jest napisany właśnie po to, żeby Żydzi, nawróceni Żydzi, mogli zrozumieć, kim jest Jezus, kim jest Bóg, jakie Bóg ma do nich oczekiwanie. I przeszliśmy już przez 7 rozdziałów. Zachęcam, żeby posłuchać w internecie, jeżeli nie mogłeś być. Ale bardzo w skrócie, 1 rozdział nam mówił o tym, że Jezus jest Bogiem, że nawet Pan, nawet Ojciec nazywa Go Boże. I Bóg w Piśmie Świętym nie podzieli swojej chwały z nikim. Nie uznaje innych bożków. Bardzo potępia ich i rozprawia się z nimi, ale dobrowolnie mówi o swoim Synu, że On jest Bogiem. I w 2 rozdziale czytaliśmy, że Jezus stał się człowiekiem, stał się arcykapłanem nawet. Jezus jest większy od aniołów, Jezus jest większy od Mojżesza w trzecim rozdziale, czytamy. Więc nie powinniśmy lekceważyć tego, co On nam przekazuje, to posłanie zbawienia, które przyniesie. Mojżesz był tylko sługą, a Jezus jest Synem. I mamy przywilej, że możemy teraz wchodzić w odpocznieniu, wspólnotę z Nim, przez Ducha Świętego, który użyje Słowo Boże, żeby nas oczyszczać w wnętrzu. I w piątym rozdziale mieliśmy początek tematu, że Jezus jest arcykapłanem na wzór Melchizedeka. Nie na wzór Aarona, nie na wzór tej linii kapłanów, arcykapłanów. Dziesiątki takich arcykapłanów przychodziło, odchodziło z tej ziemi. Ale Jezus jest wieczny. Jezus jest arcykapłanem na zawsze, na wieki. Nikt nie zdjął z Niego tego zadania i tego tytułu. Jezus stawia się za nami wiecznie. I On jest arcykapłanem nie na wzór Aarona, tylko na wzór Melchizedeka, coś lepszego, coś bardziej efektywne, coś wiecznego. I On został udoskonalony w tym dziele przez cierpienie, które przeszedł przez Jego posłuszeństwo w tym cierpieniu. I pod koniec piątego rozdziału mieliśmy ostrzeżenia, czy nawoła autor do czytelników, że powinny już być nauczycielami, powinny już zostawić te elementarne prawdy o Chrystusie, o chrztach, o miczach i iść dalej. I pod koniec szóstego rozdziału daje nam pocieszenie, zachęta, wielka zachęta, że Bóg nie tylko obiecał, ale Bóg dał przysięgę w tym nowym przymierzu, który mamy w nowej erze. I w szóstym rozdziale, początek, to jeżeli pamiętacie, jest to trudny fragment, tam podałem cztery alternatywy, jeżeli chodzi o ludzi, do których autor pisze. Jeden to jest, że pisze do niewierzących, którzy nie mogą upamiętać. Drugi, że pisze do wierzących, którzy mogą tracić zbawienie. Jeżeli oni odpadają, to oni nie mogą się upamiętać. Trzecia alternatywa w rozumieniu jest, że może pisze do wierzących, którzy nie mogą tracić zbawienia, ale mogą tak grzeszyć, że nie mogą się upamiętać. Wszystkie te trzy opcje są dosyć negatywne. Podałem czwartą opcję, w której wierzę, że ten list jest napisany do wierzących Żydów, którzy wracali do swojego systemu, tkwili w swoim systemie, w starym systemie chrztów, micze, ceremonialnej liturgii i wierzyli w to, nawet ofiarowali nadal zwierzęta, żeby uzyskać w jakiś sposób zbawienia i przebaczenia. I on, moim zdaniem, pisarz podkreśla do nich, że jest jeden arcykapłan, jest jedna ofiara, raz na zawsze. Nie musimy, nie możemy nawet wrócić do tego, jeżeli naprawdę się nawróciliśmy. Jesteśmy po prostu bezpieczni w Bożych obietnicach i w Bożym przymierzu. I w siódmym rozdziale mamy kapłaństwo, skupienie na kapłaństwo, nowe kapłaństwo. Kapłaństwo, które jest wieczne, nie tymczasowe. Kapłaństwo, które nie opiera się o ofiary codzienne, tylko o jedną ofiarę raz na zawsze. Kapłaństwo, które jest oparte nie na prawo i na nasze możliwości, żeby zachować to prawo, bo to zostało udowodnione, że człowiek nie jest w stanie w ten sposób żyć bez grzechu, w zupełnym posłuszeństwie do prawa. Tylko to kapłaństwo jest oparte o Bożą wolę, że On chce, jest determinowany, żeby nas przebaczyć, pomimo to, jacy jesteśmy. To jest kapłaństwo, które nie oddala ludzi od świętego Boga, tak jak Stare Przymierze, ale to jest kapłaństwo, które przybliża Boga do ludzi. To jest wyższy model, wyższy wzór, jak Melchizedek, który był większy nawet od Abrahama, czytamy w Księdze Rodzaju. Więc to, z czym mamy do czynienia, to jest coś więcej niż Abraham, a Abraham dla Żydów jest patriarchą wielkim. Więc przechodzimy do 8 rozdziału i chciałbym, żebyśmy czytali w dwóch fragmentach. Bogusiu.
Sedno zaś wywodów stanowi prawda. Takiego mamy arcykapłana, który zasiadł po prawicy tronu majestatu w niebiosach, jako sługa świątyni i prawdziwego przybytku zbudowanego przez Pana, a nie przez człowieka. Każdy bowiem arcykapłan ustanawiany jest do składania ofiar, darów i ofiar. Przeto potrzeba, aby ten także miał coś, co by ofiarował. Gdyby więc był na ziemi, to nie byłby kapłanem, gdyż są tu inni, którzy składają ofiary według postanowień prawa. Usługują oni obrazowi i cieniowi rzeczywistości niebieskich. Gdy bowiem Mojżesz miał zbudować przybytek, to w ten sposób został pouczony przez Boga. Patrz zaś, mówi, abyś uczynił wszystko według wzoru, jaki ci został ukazany na górze. Teraz zaś otrzymał w udziale o tyle wznioślejszą służbę, o ile stał się pośrednikiem lepszego przymierza, które oparte zostało na lepszych obietnicach. Gdyby bowiem owo pierwsze było bez nagany, to nie szukano by miejsca na drugie przymierze.
Więc mamy w pierwszej części tego rozdziału porównanie arcykapłaństwa Jezusa z arcykapłaństwem, które było na ziemi. I w drugiej połowie od 7 wersetu mamy porównanie nowego przymierza ze starym przymierzem. I to porównanie kontynuuje do 10 rozdziału. Mieliśmy przywilej, żeby być w takim modelu przybytku, który można odwiedzić w pustyni w Negewie niedawno temu. I w tym przybytku mamy takich służących kapłanów. I jak widzicie, tam mają przed sobą trzy narzędzie. To po prawej jest chleb, który jest symbolem Jezusa. Chleb, który Jezus mówi, jest złamany dla was. Potem mamy po lewej stronie światło, jako symbol światła, kim jest Jezusa. Ja jestem światłem życia, mówi Jezus. I pod koniec, tam z tyłu, mamy kadzidło, mamy woń, który ma być woniem śmierci i życia. I w środku takiego systemu ofiar, to mamy żar, mamy 40-50 stopni temperatury, mamy krew, mamy śmierć. To jest to okrutne miejsce w środku pustyni, ale w tej pustyni mamy woń życia. I Jezus nie musiał być takim arcykapłanem, jak ten, który widzimy na zdjęciu. Jezus usiadł. Jak zobaczycie, nie ma tu miejsca do siedzenia. Kapłanie byli zajęte w świętym miejscu. Ale czytamy o Jezusie, że Jezus usiadł w swoim przybytku. Bóg nie potrzebował pałacu. Bóg nie potrzebował świątyni. Bóg nie narzeka. I jak Dawid chce mu budować świątynię, Bóg mówi, czy ja narzekałem, że wędrowałem z wami przez pustynię z przybytkiem, czy kiedykolwiek chciałem świątynię? Bóg ma przybytek w niebie. I to, co jest na ziemi, to jest tylko taką kopię, taki cień rzeczywistości. On jest arcykapłanem, nie który musi się zjawiać u Boga raz na rok, tylko On jest sam Bogiem i On usiadł przy prawicy Ojca. I w trzecim wersecie czytamy, że On oferował coś. Co On oferował? On oferował doskonałe posłuszeństwo. On oferował efektywną, jednorazową ofiarą. Jego ciało było złamane jak chleb, złamane dla nas. Jego aura, jego obecność było światłem w środku pustyni, w środku ciemnoty. On jest światłem ziemi. I Jego woń, Jego życie jest miłe Bogu. I my jako Jego uczniowie mamy przybrać takie cechy. Mamy uzupełniać Jego cierpienia dla dzisiejszego świata. Mamy być światłem i solą dla giniącego świata. I mamy takie przesłanie, które jest wonem, jak Paweł to opisuje w Koryntian, życia lub śmierci. Jeżeli zaczynamy rozważać te sprawy, tą symbolikę i ta rzeczywistość w porównaniu z cieniem, może nawet to nadaje, zaczyna nadawać nam sens nawet takich tragedii, jak śmierć, jak wypadek. Może zaczniemy rozumieć trochę bardziej Boga. I Chrystus nie funkcjonuje tak jak ci. Jego życie kończył się jako ofiarę. On sam był ofiarą. Czwarty werset. On nie był, zauważmy, kapłanem za wzór Aarona. On nie był duchownym. On był laikiem. Jego uczniowie nie byli duchowymi. Oni byli laikami. On nie ustanowił żadnego budynku, żadnego zakonu i umarł. Nie musi już służyć w ten sposób. To, co arcykapłanie robią, czy kapłanie w dzisiejszych czasach robią, jeżeli śledzą taki wzór, taki system religijny, to jest tylko cień rzeczywistości, która jest w niebie. Kopię tego. To, co on ma, szósty werset, jest dużo, dużo lepsze. To jest lepsza służba. To jest lepsze przymierze. To jest oparte o lepsze obietnice. I to jest gwarantowane, jak pamiętacie, w szóstym rozdziale przez przysięgę. Jezus jest tym pośrednikiem nowego przymierza. Nie ma innych pośredników. Nie ma żadnych takich księży, pastorów, arcykapłanów, którzy są mediatorami dla nas, pośrednikami dla nas. On jest tym pośrednikiem w 1 Tymoteusz. I to nowe przymierze, w jakim sensie to się opiera o czymś podobnym jak stare przymierze. Ważne było zawsze wiara. Natomiast co nowe w nowym przymierzu, jest, że stare przymierze było uwarunkowane. Było uwarunkowane posłuszeństwem człowieka, żeby uzyskać Bożą przychylność. I nowe przymierze jest oparte o co innego. W nowym przymierze nie jest to oparte o nasze posłuszeństwo, bo nie jesteśmy w stanie tak żyć. Powinniśmy się starać, żeby być doskonały, oczywiście. Ale to nas przerosło. I Bóg jest tak determinowany w nowym przymierzu, tak determinowany, że jest gotów nie pamiętać naszych grzechów. Przyjąć nas pomimo naszych grzechów. Dlaczego? Bo Jego sprawiedliwość, poczucie sprawiedliwość jest przez Jezusa krew uspokojone, osiągnięte. I to przymierze to jest zwykle z dwóch stron. To jest taka umowa, wiążąca umowa między dwoma stronami, którzy zgadzają się na pewne odpowiedzialności, na pewne uwarunkowanie, na pewne obietnice. I różnica, którą mamy w tym Nowym Przymierzu jest, że to jest jedna strona. Tylko jeden. I dlatego stąd słowo, tak jak rozumiem, testament. To jest testament. Jeżeli mamy testament kogoś, kto ginie, to my nie mamy nic do powiedzenia. Ten, który złożył testament, miał decydujący głos, jedyny głos, który się liczy. Jak on dysponuje swoimi zasobami. Stare przymierze też, Abrahamowe przymierze, akurat też było jednostronne, jeżeli pamiętacie 15 rozdział Księgi Rodzaju. Bóg przechodzi przez cząstki ciał zwierząt jako jedyny, jako jedna strona w tym przymierzu. I teraz, jak wiemy, Jezus siedzi przy prawicy Bożej Ojcu. I tak jak sugerowałem parę kazań temu, to nie sądzę, żeby On był tam zajęty tym, żeby błagać Ojca o to, żeby deszcz nie padał dzisiaj, bo zapomnieliśmy kurtkę, czy żeby posiąg się spóźnił, bo trochę przespałem. Sugeruje, że Jezus siedzi tam koło Ojca i Jego charakter, siła, Jego majestat Jego obecności przy tronie wystarczy. My, jak przychodzimy do tego tronu, Jezus się przyznaje do nas. Trochę jak Dawid widzi obok siebie, jak się stawi do Goliata, widzi obecność Wszechmogącego Boga. To mu wystarczyło. On nie wiedział, jak te sprawy się potoczą, ale wiedział, z kim jest. A my mamy taką ufność, jak przychodzimy do tronu łaski i miłosierdzia, że mamy Jezusa po prawicy Ojca, który się stawia za nami. Wspaniała przyszłość przed nami, wspaniała perspektywa. Stare przymierze nie przyniósł ludzi do pojednania z Bogiem, ale to przymierze jest w stanie pokonać nawet zasadniczą grzeszność człowieka i efektywnie spowodować takie pojednanie z Bogiem. Czytajmy drugą połowę.
Albowiem ganiąc ich zapowiada: oto nadchodzą dni, mówi Pan, a zawrę z domem Izraela i z domem Judy przymierze nowe. Nie takie jednak przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami w dniu, gdym ich wziął za rękę, by wyprowadzić ich z ziemi egipskiej. Ponieważ oni nie wytrwali w moim przymierzu, przeto i ja przestałem dbać o nich, mówi Pan. Takie jest przymierze, które zawrę z domem Izraela w owych dniach, mówi Pan. Dam prawo moje w ich myśli, a na sercach ich wypiszę je i będę im Bogiem, a oni będą mi ludem. I nikt nie będzie uczył swojego rodaka, ani nikt swego brata, mówiąc: poznaj Pana, bo wszyscy mnie poznają, od małego aż do wielkiego, ponieważ ulituję się nad ich nieprawością i nie wspomnę więcej na ich grzechy. Ponieważ zaś mówi o nowym, pierwsze uznał za przestarzałe, a to, co się przedawnia i starzeje, bliskie jest zniszczenia.
Czasami ludzie zadają pytanie, czy Stary Testament obowiązuje dla wierzących nowej ery. I odpowiedź jest jasna. Stary Testament jest pożyteczny, całe Pismo jest pożyteczne do nauczania, do korekty, do uczenia w sprawiedliwości. Więc powinniśmy poznać Stary Testament, bo Stary Testament objawia nam Boga. I Stary Testament robi więcej. Stary Testament porzuca światło na Nowy Testament. Jest to kopia, jest to cień Nowego Testamentu. I cytaty, które mamy w tej części 8 rozdziału, właściwie prawie wszystko od 8 do 12 wersetu, to są cytaty od Księgi Jeremiasza, czyli napisane 600 lat przed Chrystusem. I Jeremiasz w tym 7 wieku przed Chrystusem pisze o niewoli, które miała nadejść u Babilona, czyli on mówi do Judei. północne królestwo Izraela już było wzięte w niewoli przez Asyryjczyków 100 lat wcześniej. Natomiast Jeremiasz przewiduje wygnanie Judei do Babilonu. I on tu nawiązuje do Jezusa, do przyszłego pojednania z Bogiem. Lud był tak zły za jego czasy, że Bóg powiedział jemu, ja nie chcę słyszeć żadnych modlitw dla nich, mam tego dosyć. Postanowienia jest, że będą wygnaniu. I Jeremiasz musiał ograniczyć się do potępienia w pewnym momencie Judei, bo nie miał innego słowa od Boga. Ale Jeremiasz widzi nadzieję, widzi czas, przewiduje czas, kiedy Bóg jeszcze raz pojednoci się ze swoim ludem. Po tym wygnaniu, po tym powrocie do restauracji. Ale i ciekawe, czy Jeremiasz rozumiał Jezusa, Mesjasza, o czym mówił, kiedy mówi o takim pojednaniu ludu Bożego z Bogiem. Tak to jest ważne, że dwa razy wersety 33 i 4 w Jeremiasz 31 są cytowane tu powtórnie. I jaki jest cel tego cytatu? Wydaje mi się, że cel jest w 12 wersecie na sam koniec. Ich grzechów nie wspomnę więcej. Nie będę pamiętał więcej. Niekoniecznie to nie musi oznaczyć, że Bóg zapomniał, czy zapomni, ale nie wspomni. Wybiera to, żeby nie wspomnieć o naszych grzechach więcej. Nawet nie będzie pamiętał o tym, nie będzie się starał, żeby nas rozliczyć. Niesamowita sprawa. Niesamowite oczyszczenie dla nas. Tak, wydaje mi się. Taki olej dla duszy, że Bóg Ojciec nie wspomni więcej o naszych grzechach. Będę miłosierny wobec nich, ich grzechach. Więc stary przymierze, jak mówiłem, nie był efektywny z powodu niemożności człowieka. To było uwarunkowane posłuszeństwem i brakiem grzechu. I tym samym to zawiodło. Natomiast nowe przymierze nie jest to po prostu jakąś edycję poprawki. To jest totalnie nowe. Totalnie oparte o co innego. Uznajemy, że człowiek jest grzeszny, że także to posłuszeństwo jest poza nami. Więc podstawa wypełnienia tego jednostronnego przymierza to jest Boża determinacja, żeby nie wspomnieć o naszych grzechach, żeby być miłosiernym. Problem 10 werset z tym starym przymierzem też było to, że to było zewnętrzne, to było wpisane na kamieni. Serca jeszcze Izraelitów byli kamienne. Teraz nowe przymierze ma być wpisane na naszych sercach, w naszych myślach. Duch Święty porusza nasze serce, zmienia nasze myślenie. Daje nam chcenie i dokonanie. Daje nam to możliwość, żeby wytrwać. Tą moc, żeby rozprawić się z grzeszną naturą. I Bóg twierdzi, że będzie naszym Bogiem w nowy sposób. Tak jak nie był wcześniej. Bóg będzie mieszkał w nich. Nie w świętym świętych, nie w przybytku, nie w świątyni, tylko w nas, którzy należą do Niego. Niesamowita zmiana. Duch Święty nie przychodzi i odchodzi, kiedy chce. Duch Święty nie jest tu, w tym budynku. od poniedziałku do niedzieli. Duch Święty jest w tobie, jeżeli ty należysz do Chrystusa. I Duch Święty wychodzi z tego budynku razem z tobą, w twoim osobowości, w twoim sercu, w twoich myślach, w twoim życiu. I Duch Święty będzie z nami cały tydzień, nie tylko w niedzielę rano. Nie odwiedzamy Go w niedzielę rano. Mamy Go ze sobą, w domu, w pracy, na ulicy, gdziekolwiek jesteśmy. I widzimy Boga tu, który traktuje nas inaczej. W miejscach pracy szczególnie mamy często reguły, regulamin, zakres obowiązków, czasami w szczegółach. Musimy to robić. Nie mamy wyboru, nie mamy nic do powiedzenia. Po prostu to jest wymuszane przez naszego pracodawcę. Mamy te prawa, które rządzą nami, chcemy, nie chcemy. I takim prawem trudno będzie zarządcemu uzyskać u nas przychylność. Może wymagać od nas, żebyśmy robili tak i nie inaczej, żebyśmy byli tu i tam. Natomiast nie zyska w ten sposób naszej przychylności, naszej chęci, żeby z siebie wyduszyć wszystko. Jest inny sposób zarządzania. I ten inny sposób jest Jezusowym sposobem zarządzania. Że ktoś umiera dla nas, że ktoś jest wzorem dla nas, że ktoś nam służy, że ktoś nas traktuje z godnością, że ktoś dowartościowywuje nas, że ktoś pomaga nam w chwili potrzeby, że ktoś daje nam wolność, że ktoś zachęca nas i pociesza nas w chwili, kiedy to jest potrzebne. Nie trudno oddać życie takiemu komuś. Nie trudno temu komuś o naszą przychylność, o naszej chętnej współpracy. Kohelet 11:1. Rzuć swój chleb na powierzchni wód i znajdziecie to po wielu dniach. Taka ofiarna miłość zyskuje nasze oddanie, nasze posłuszeństwo. I właśnie taką miłością Bóg zyskuje nasze serce. 11. werset. Wszyscy będą mieli poznanie Boga, od najmniejszego do największego. Zauważcie, w której kolejności to jest. Najpierw najmniejszy, potem największy. Nie będzie podziału między duchownymi a nieduchownymi, laikami a klerem. Nie będzie elitarnej grupy, która poznaje Boga i uczy innych. Oczywiście nauczyciele będą. Natomiast wszyscy będziemy mieli okazję, żeby poznać Boga. Nikt nie będzie odseparowany przez sposób ubioru, przez platformę, że stoi wyżej, przez pulpit, przez jakieś nazewnictwo, czy jakieś szczególne przywileje. Nie ma tego w Nowym Przymierzu. Każdy z nas, od najmniejszego do największego, będzie miał kontakt z Bogiem. Czy nasze poznanie Boga jest oparte o jakiegoś innego mediatora, od księdza, pastora, mówcy? Czy wywyższamy tych ludzi wyżej niż powinny być? Jeżeli tak, to może przygotujemy ich na wielki upadek. Jesteśmy wszyscy w stanie poznawać Boga i powinniśmy wszyscy poznawać Boga. I 12. werset. Już wspomniałem o tym, ale jeszcze raz jest powtórzony, że to przymierze jest oparte o miłosierdzie Boże. Uznając, że nie ma nikogo bez grzechu, nie ma nikogo doskonałego. To jest nasz cel z pomocą Słowa Bożego i Ducha Świętego, ale nasza jedyna szansa i pewna kotwica to jest Boże miłosierdzie. nasze grzechy naprawdę są odrzucone, przekreślone. Bóg ze swoją złością jest uspokojony, dlatego że Jezus zapłacił karę. To nie tylko chodzi o to, żeby stare przymierze było lepsze czy inne. Nie zmienimy sabatu od niedzieli, od soboty do niedzieli. Po to Jezus nie umarł. Żebyśmy teraz mieli troszkę zrewidowany system praw. Co musimy, czego nie musimy. Nowoczesny ceremonializm. Nie po to Jezus umarł, tylko po to, żeby założyć nowy fundament, możliwość docierania do Boga. I to jest 13 werset na końcu. Nowe przymierze. To, co stare, potrzebowało wymiany. Już nie potrzebujemy w sensie ślepego posłuszeństwa. To jest kopia, to jest cień. Kiedy ktoś przychodzi, wchodzi przez drzwi, to widzimy najpierw czasami jego cień. Ale i ten cień jest pomocny, pomaga nam widzieć czy zgadnąć, kto to jest. Natomiast kiedy ta osoba się zjawia, już nie skupiamy się na cień. Już skupiamy się na rzeczywistość. I to, co było, to stare przymierze, to było tym cieniem. To było tym kierunkowskazem w kierunku rzeczywistości. Trzymało nas w więzieniu, pragnąc wolność. I teraz mamy nowa rzeczywistość. Jesteśmy sługami, 2 Koryntian 3:6, nowego przymierza. I mamy teraz nie duch potępienia, tylko duch życia. Mamy przemianę umysłu, przemianę serca, przemianę wnętrza. Mamy prawo ducha, prawdy, który doprowadzi nas do wolności. Nasze nowe przymierze jest naprawdę nowe. Jest radykalne, jest efektywne, uwalnia nas, wyzywa nas i jest wieczne. Nie lekceważajmy tej wolności, tej pewnej nadziei, tej kotwicy dla naszej duszy, aby to nam pomogło przechodzić przez ciosy życia, żebyśmy zrozumieli życie i zrozumieli Boga i Jego wolę. Amen.